Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Kamiński. Jest piątek, 9 maja 2008 roku. W kabinie studia nad przebiegiem audycji czuwają Andrea Kunowa i nasz realizator Józef. Po dzienniku, w którym udział weźmie Anna Bernhardt, usłyszą Państwo przegląd prasy Krzysztofa Rutkowskiego i Piotra Rosuchowicza, felieton filmowy Anny Rzeczyckiej, kronikę ekonomiczną Piotra Błońskiego, magazyn Eureka Piotra Rosuchowicza i felieton Stefana Rigiera z cyklu Postscriptum. No to najważniejsze doniesienia dnia, mówi Paryż RFI. Jak poinformowała ONZ, społeczność międzynarodowa zgromadziła dotąd 67 milionów dolarów pomocy dla Birmy, przy czym tylko Chiny wpłaciły swój wkład, około pół miliona dolarów, bezpośrednio huncie wojskowej władającej krajem. Według brytyjskiego ambasadora w Birmie liczba ofiar tajfunu Nargis oraz, czego nie sposób już teraz ukrywać, także katastrofalnej polityki reżimu w obliczu tej katastrofy, może przekroczyć 100 tysięcy. Hunta oficjalnie zakazała dzisiaj wstępu na teren kraju zarówno działaczom organizacji humanitarnych, jak dziennikarzom. Zgadza się jedynie przyjąć samą pomoc materialną w gotówce i w naturze, po czym sama zająć się jej rozprowadzaniem. Na znak protestu Światowy Program Żywnościowy ogłosił zawieszenie wszystkich lotów do Birmy, po czym po kilku godzinach ją wznowił. Pani kanclerz Angela Merkel określiła jako nieodpowiedzialną blokadę dyskusji nad sytuacją w Birmie na forum Rady Bezpieczeństwa, czego dokonały Chiny właśnie wraz z paroma innymi krajami. Pan kanclerz poruszyła tę kwestię dzisiaj w rozmowie telefonicznej z sekretarzem generalnym ONZ Ban Ki-moonem. Mówi Paryż RFI. Do Harare przybył z misją mediacyjną prezydent Afryki Południowej Thabo Mbeki. Misję tę powierzyła mu Wspólnota Rozwoju Afryki Podrównikowej, do której należy 14 krajów. Mbeki rozmawiał ze swoim kolegą Robertem Mugabe po raz pierwszy od czasu ogłoszenia tydzień temu z kilkutygodniowym opóźnieniem oficjalnych rezultatów wyborów prezydenckich. Mbeki, podobnie jak delegująca go organizacja, znany jest z daleko idącej wyrozumiałości wobec sędziwego tyrana, który jeszcze przed wyborami oświadczył, że do opozycji dojdzie w Zimbabwe do władzy po jego trupie. Podczas ich rozmów główna centrala związkowa kraju poinformowała, że reżim aresztował dwóch jej przywódców oskarżonych o namawianie do buntu. Obecni w kraju lekarze potępili surowo narastającą liczbę aktów przemocy, morderstw i tortur ze strony zwolenników reżimu. Od wyborów ludzie Mugabego zamordowali 900 osób. Według oficjalnych, wysoce niepewnych rezultatów, kandydat opozycji Morgan Tsvangirai wygrał w pierwszej turze, nie uzyskał jednak, wbrew uprzednim informacjom opozycji, absolutnej większości. Mugabe domaga się zatem drugiej tury. Tsvangirai, którego reżim oskarża o zdradę, opuścił kraj w obawie o swe bezpieczeństwo oraz domaga się odebrania prezydentowi Mbeki misji mediacyjnej pod zarzutem stronniczości. Jak wiadomo, Mugabe pogrążył Zimbabwe w gospodarczym kataklizmie. Inflacja wynosi 165% rocznie. Oficjalnie druga tura miałaby się odbyć 24 maja, niemniej zastraszona przez reżim komisja wyborcza dopuszcza termin znacznie późniejszy. Zdaniem regionalnych obserwatorów Tsvangirai i sam osłabia swoją opozycję, opóźniając decyzję w kwestii udziału w ewentualnej drugiej turze. Jego partia MDC wciąż niecierpliwie czeka na jego odpowiedź w tej sprawie. Mówi Paryż RFI. Setki uchodźców zgromadziły się na granicy Libanu z Syrią, uciekając przed widmem wojny domowej, którą rozpętała w kraju organizacja Hezbollah. Francja nie zamierza patrzeć na ten dramat z założonymi rękami, oświadczył szef francuskiej dyplomacji Bernard Kouchner. Tymczasem Hezbollah posunął się jeszcze dalej w prowokacjach, wymuszając na rodzinie Saada Haririego, przywódcy naczelnej siły antysyryjskiej w rządzącej koalicji, zamknięcie wszystkich posiadanych przez nią środków masowego przekazu. Organizacja kontroluje obecnie cały zachodni Bejrut, dzięki czemu walki tam chwilowo ustały. Tymczasem prezydent Syrii Bashar al-Assad oświadczył uroczyście, że kryzys stanowi wewnętrzną sprawę Libanu. Mówi Paryż RFI. Obchodzimy dzisiaj Dzień Europy. Przed mikrofonem Anna Bernhardt.
L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble.
Europa nie powstanie od razu ani w całości, mówił 9 maja 1950 roku minister spraw zagranicznych Francji Robert Schuman zdumionym dziennikarzom na zwołanej niespodziewanie konferencji prasowej. Jego oświadczenie, znane jako deklaracja Schumana, a napisane przez innego francuskiego polityka Jeana Moneta, jest uznawane powszechnie za pierwszy krok w tworzeniu tego, co dziś nosi nazwę Unii Europejskiej. Jak wielkie zasługi w tym dziele mają ojcowie Europy, trudno przecenić. Trzeba przypomnieć, że nad Europą podnoszącą się dopiero z II wojny zawisła wtedy groźba wybuchu III konfliktu światowego. Francuzi, Schumann i Monet, wyciągając rękę do niedawnych wrogów Niemców, zaproponowali stworzenie ponadnarodowej instytucji europejskiej odpowiedzialnej za zarządzanie przemysłem stalowo-węglowym, sektorem, który wówczas stanowił podstawę potęgi militarnej. Stwarzając zasady współpracy i powołując do życia instytucje, sprawiono, że fundamentalne wartości pokoju i solidarności zaczęły obowiązywać na naszym kontynencie. Mediolański szczyt przywódców Unii Europejskiej ustanowił datę 9 maja jako Dzień Europy. Tegoroczne imprezy w ramach obchodów tego święta stanowią część programu Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego, którego motywem przewodnim jest hasło "To nie my i oni, to ja i ty". W ponad 500 imprezach organizowanych przez przedstawicielstwa Komisji w całej Europie prezentowane jest bogactwo kulturowe i propagowany dialog między ludźmi wywodzącymi się z różnych kultur europejskich. Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Margot Wallström powiedziała: Dzień Europy jest okazją dla instytucji Unii Europejskiej, aby pokazać swą ludzką twarz, a dla obywateli okazją, by zobaczyć, że w Europie chodzi o ludzi, a nie tylko o instytucje i prawodawstwo. Premier Luksemburga Jean-Claude Juncker zaproponował, by 9 maja był dniem wolnym od pracy w całej Europie. Może obejmująca wkrótce przewodnictwo w Unii Francja podejmie tę inicjatywę.
Więcej na ten temat za chwilę w naszym magazynie europejskim Euranet. Mówi Paryż Refim. W niedzielę odbywają się w Serbii wybory parlamentarne, których faworytką 33-34% w sondażach jest, jak od wielu już lat, ultranacjonalistyczna partia radykalna, której przywódca Wojislav Šešelj siedzi w haskim więzieniu pod zarzutem zbrodni przeciwko ludzkości. Partią dowodzi w jego zastępstwie Tomislav Nikolić, który oświadczył, że jego partia zamierza rozluźnić pętlę, jaką jego zdaniem na serbskiej szyi zaciska Unia Europejska. Tymczasem ustępujący rząd serbski zatwierdził dzisiaj porozumienie w sprawie zbliżenia z Unią, a także układ energetyczny z Rosją. O ile ten drugi dokument przeszedł bez trudności, o tyle pierwszy tekst przyjęty został pod ostentacyjną nieobecność deputowanych z ramienia Demokratycznej Partii Serbii, premiera Kosztunicy, którzy na krótko opuścili salę obrad. Kosztunica uważa bowiem ten układ za zdradę, jego zdaniem zakłada on uznanie niepodległości Kosowa. Rząd zajmuje się wyłącznie sprawami bieżącymi, premier rozwiązał go bowiem w marcu na tle sporów wewnętrznych z Europejczykami prezydenta Tadicza, którzy w sondażach mają około 1 punktu procentowego mniej od radykałów. Mówi Paryż RFI. Do Gruzji udaje się w poniedziałek europejska misja dyplomatyczna złożona z ministrów spraw zagranicznych Litwy, Łotwy, Polski, Słowenii i Szwecji, by podjąć rozmowy o kryzysie abchazkim. Abchazja zapewnia, że w ciągu ostatnich 3 dni zestrzeliła nad swoim terytorium 3 gruzińskie bezzałogowe samoloty wywiadowcze, co miałoby potwierdzić moskiewską teorię o gruzińskim planie agresji na tę secesjonistyczną republikę. Gruzja stanowczo temu wszystkiemu zaprzecza. Szef dyplomacji litewskiej Petras Wojciech u nas oświadczył, że Unia nie powinna się obawiać aktywniejszej polityki w tym regionie. Ministrowie pojadą do Tbilisi z Wilna, gdzie dyskutować będą o drażliwej kwestii stosunków Unii z Rosją. W Moskwie odbyła się dzisiaj ponadto gigantyczna godzinna defilada wojskowa w najczyściej sowieckim stylu, po raz pierwszy od upadku ZSRR z udziałem broni ciężkiej. Pretekstu dostarczyła kolejna rocznica końca II wojny światowej, co w Rosji świętuje się, jak wiadomo, dzień później niż na Zachodzie, jakby na znak, że chodzi o 2 zupełnie różne wojny. Na defiladzie przemówił prezydent Miedwiediew, krytykując nieodpowiedzialne ambicje niektórych krajów, w domyśle USA, które jego zdaniem dwukrotnie już doprowadziły do konfliktów światowych. Równolegle odbyła się w Moskwie demonstracja komunistyczna, której uczestnicy nieśli portrety marszałka Stalina. Także w Mińsku prezydent Aleksander Łukaszenko wielkim głosem bronił pokoju światowego przeciwko zakusom imperializmu amerykańskiego. Mówi Paryż RFI. Sondaże nie dają żadnych szans kandydatowi niemieckich socjaldemokratów, przywódcy partii Kurtowi Beckowi w wyborczym starciu z Angelą Merkel w roku przyszłym. SPD szuka nowego kandydata, którym mógłby zostać obecny minister spraw zagranicznych Frank-Walter Steinmeier. W wewnętrznych przetargach uczestniczyć ma były kanclerz Schröder. Socjaldemokraci wiją się między bardzo popularną panią kanclerz, a neokomunistyczną lewicą z partii Die Linke. Gdyby do wyborów doszło w tę niedzielę, stosunek sił byłby dla nich druzgocący, 42-28% na korzyść CDU-CSU. Steinmeier wybiera się w przyszłym tygodniu do Moskwy, by nawiązać kontakt z zupełnie nowym premierem. Stany Zjednoczone odnotowały poprawę sytuacji w dziedzinie bilansu handlu zagranicznego, gdzie deficyt spadł od lutego o 2,5 miliarda dolarów. Eksport utrzymał się na rekordowym poziomie, a import spadł prawie o 3%. I jeszcze na koniec wiadomość z pogranicza kultury i zoologii. Dyrektor muzyczny opery w Curychu, Franz Felsenmöst, odmówił prowadzenia dalszych przedstawień operetki Jana Straussa Zemsta nietoperza, ponieważ nie zgadza się z reżyserem Michaelem Sturmingerem, dla którego ten wiedeński klasyk rozgrywa się w środowisku wampirów z Drakulą na czele. A teraz mamy dla Państwa jak zwykle przegląd prasy. Przed mikrofonem kolejno Krzysztof Rutkowski i Piotr Rosochowicz.
W porannej prasie wiele o tragedii w Birmie i o niewiarygodnej wręcz postawie birmańskich generałów. W Liberation wstrząsająca fotografia, spuchnięte od wody i gorąca ciała ofiar. Liczba zabitych przerażająca, liczba bezdomnych straszliwa. Męczeństwo birmańskiego ludu, oto tytuł na pierwszej stronie Le Figaro. Birmańczycy pozostawieni sami sobie, oto tytuł na pierwszej stronie katolickiego dziennika La Croix. W Le Figaro znajdujemy korespondencję z Moskwy Fabrice'a Nodelanglois zatytułowaną Powrót atomowych rakiet na Plac Czerwony, która rozpoczyna się od obiecującego stwierdzenia. Rosja pręży Moskwy. Zaiste pręży. Po raz pierwszy od rozpadu Związku Sowieckiego i zakończenia zimnej wojny na Placu Czerwonym pojawiły się podczas defilady wojskowej strategiczne rakiety atomowe. Dlaczego w Rosji obchodzi się Dzień Zwycięstwa 9 maja, a nie 8 maja, jak w całej Europie? Odpowiedź jest prosta, czytamy w Le Figaro. To wymysł Stalina, który chciał pokazać, że wkład Rosji w zwycięstwo nad Hitlerem jest największy, a wielka wojna ojczyźniana najważniejsza. Zatem na Placu Czerwonym pojawiły się wielkie transportery, a na wielkich transporterach pojawiły się gigantyczne walce rakiet typu Topol. Najnowszy wynalazek rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego o ciężarze 97 ton i długości 22 metrów, mogące przenosić głowice atomowe na odległość do 11 tysięcy kilometrów. Przy takim zasięgu rakiety owe mogą uderzyć dowolny punkt w Stanach Zjednoczonych, bo to są przecież rakiety międzykontynentalne. W dodatku przewożone są one na transporterach, a więc trudniej je namierzyć i unieszkodliwić niż rakiety uziemione w silosach. Prężenie Moskwy przez Moskwę odbywa się w czasie szczególnego napięcia pomiędzy Rosją i Gruzją, czytamy w Le Figaro. Korespondent paryskiego dziennika przypomina, że z obu stron padają stwierdzenia o możliwości rozpoczęcia działań wojennych. Rosyjskie Ministerstwo Obrony oświadczyło w czwartek, że zamierza wysłać posiłki wojskowe do Abchazji. Władze tego separatystycznego regionu w Gruzji pochwaliły się, że zestrzeliły kolejnego gruzińskiego drona, czemu Tbilisi natychmiast zaprzeczyło. Rosja nikomu nie zagraża, oświadczył Putin na początku tygodnia, kiedy jeszcze był prezydentem, a nie premierem. Le Figaro cytuje też następujący fragment przemówienia Putina. Defilada 9 maja pokaże nasz wzrastający potencjał obronny. Jesteśmy w stanie skutecznie bronić naszego narodu, naszego państwa, naszych zasobów i uczynimy to z pewnością. Jednocześnie Moskwa nie chce sprawiać wrażenia, że zamyka się w sobie i Moskwa popiera sankcje ONZ przeciwko Iranowi, czytamy w Le Figaro, które podkreśla, że za inwestyturą Putina na stanowisko premiera głosowali również w Dumie ultranacjonaliści, natomiast przeciwko Putinowi głosowali komuniści. Putin wygłosił też w Dumie orędzie już jako premier, w którym stwierdził, że rosyjskie siły strategiczne stanowią podstawę bezpieczeństwa narodowego. Rosjanie zrozumieli, że będą się liczyli tylko wtedy, gdy będą szanowani, oświadczyła Isabelle Fasson, specjalistka z francuskiej Fundacji Badań Strategicznych, cytowana na łamach Le Figaro. I Rosjanie postanowili się zbroić. Rakiety strategiczne Topol nie przysłonią jednak braków i zaniedbań w rosyjskim przemyśle zbrojeniowym, twierdzi korespondent paryskiego dziennika. Na przykład Algieria odesłała 15 migów, bo nie nadawały się do latania. A jednak muskuły Moskwy prężą się coraz bardziej.
Komentarz wstępny Le Monde dotyczy aktualnej sytuacji w Rosji. Od czwartku rządzi tam niepodzielnie tandem Putin-Miedwiediew. Wszystkie trybiki kremlowskiego przejęcia władzy naoliwione były doskonale. Szybki wybór Miedwiediewa na prezydenta, szybkie złożenie przez niego przysięgi, szybkie powołanie Putina na premiera, szybkie jego zatwierdzenie przez Dumę. I 9 maja wielki pokaz siły i potęgi Rosji. Powstaje pytanie, kto co będzie robił w tym nowym dwugłowym systemie? Rosyjska konstytucja czyni z prezydenta Rosji swoistego faraona o nieograniczonej władzy. To on decyduje o polityce zagranicznej, on rządzi najważniejszymi ministerstwami obrony i spraw wewnętrznych czy organami bezpieczeństwa. To on mianuje gubernatorów, prezesa Sądu Konstytucyjnego, prezesa Narodowego Banku. To on ma moc rozwiązywania Dumy czy odwoływania premiera. Pomimo faktu, że obaj, i Putin, i Miedwiediew, robili i robią wszystko, aby Rosjan uspokoić w tym względzie, niepewność jest totalna. Czy Miedwiediew będzie prawdziwym prezydentem, czy też tylko marionetką Putina? Gdzie będzie znajdować się ośrodek prawdziwej władzy? Na Kremlu u Miedwiediewa, czy w moskiewskim Białym Domu u Putina? Bez cienia wątpliwości to Putin będzie chciał odgrywać rolę przywódcy krajowego, a nie jedynie premiera z nazwy. Jako były podpułkownik KGB zachowa obszerną strefę wpływów w rosyjskiej armii, gdzie już poustawiał na kluczowych stanowiskach swoich ludzi. Le Monde przypuszcza też, że w imię szeroko rozumianej ciągłości zachowana także będzie rosyjska polityka zagraniczna. Ma też obowiązywać zasada kierowanej demokracji. Gdyby sądzić dokonane w przededniu i w dniu inwestytury Miedwiediewa aresztowania, to przymiotnik kierowana ważniejszy jest w Rosji niż rzeczownik demokracja. I jest jeszcze jeden symbol, o którym nie można zapomnieć, pisze na zakończenie wstępnika Le Monde. Przejmując stery władzy przed 8 laty od Jelcyna, Putin dostał w prezencie pióro, którym Jelcyn podpisywał wszelkie dekrety. Teraz, sam przekazując władzę prezydencką, pióra tego wcale Miedwiediewowi nie oddał. Po prostu zabrał je ze sobą.
Euronet, RFI z Paryża. Anna Bernhardt.
Święto Europy w tym roku jest obchodzone pod hasłem dialogu międzykulturowego. W całej Europie jest zorganizowanych ponad 500 imprez różnych. Pod paryskim ratuszem zainstalowano miasteczko europejskie. Jednym ze współorganizatorów tej imprezy dzisiejszej jest Komisja Europejska. Mam przyjemność rozmawiać z panią Anną Zalewską, pracującą w przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Paryżu. Pani Anno, proszę nam opowiedzieć, co dzisiaj jest przewidziane.
Nasz program obejmuje 2 dni. Przede wszystkim Komisja Europejska ma swoje stanowisko, na którym prezentuje swoją działalność. Paryżanie mogą zapytać się o wszystko, co ich interesuje. Moi koledzy udzielają odpowiedzi. Można również otrzymać broszury i wszelkie materiały pisemne dotyczące funkcjonowania Komisji Europejskiej, Unii Europejskiej. Podobne stanowisko ma Biuro Parlamentu Europejskiego oraz inne instytucje, które są partnerami tej imprezy, takie jak Merostwo, Maison de l'Europe, przedstawicielstwo Komitetu Ekonomicznego oraz inne organizacje. Są przewidziane różne debaty. Komisja Europejska uczestniczy w 2 debatach. Jedna z nich dotyczy mobilności, natomiast druga projektu Galileo. Naszym gościem jest wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, komisarz Jacques Barrot, który zajmuje się transportem i on właśnie będzie głównym gościem debaty poświęconej systemowi Galileo. Różne kraje w różny sposób angażują się w te uroczystości. Bardzo obecne są prezydencje, prezydencja słoweńska, prezydencja czeska, która nastąpi po prezydencji francuskiej. Są imprezy organizowane przez Cypr, przez Estonię i przez inne kraje. Również nowe państwa członkowskie są bardzo aktywne.
Kto przychodzi tutaj?
Wszyscy zainteresowani. Paryżanie, myślę, że jest też sporo osób spoza Paryża, chociaż takie imprezy odbywają się również w całej Francji, w różnych miastach, w różnych regionach, także Francuzi nie muszą przyjeżdżać do Paryża, żeby dowiedzieć się czegoś o święcie Europy.
Pogodę macie świetną, więc życzę naprawdę udanej imprezy.
Dziękuję.
stędzi dla młodych Europejczyków, są przedstawiciele studentów i absolwentów polskich. Może nam się pani przedstawić?
Justyna Ratańska.
Co tutaj proponujecie?
Znaczy, jesteśmy stowarzyszeniem studentów i osób udyplomowanych w Paryżu i zajmujemy się pomocą studentom, orientujemy ich w tym, jak radzić sobie z życiem generalnie, jakie są zasady, jak się zapisać na uniwersytet i praktyczne porady dotyczące formalności administracyjnych związanych z życiem we Francji. Natomiast naszą działalnością są też projekty kulturalne.
A tutaj na Święcie Europy pod ratuszem paryskim, co proponujecie dzisiaj?
Proponujemy promocję Polski i turystykę. Dzisiaj będzie taka debata dotycząca L'art de vivre en Europe, więc w związku z tym mówimy trochę o kuchni polskiej.
Coś spróbować można?
Niestety nie możemy nic spróbować, dlatego, bo są w Paryżu przepisy bardzo sanitarne, takie dosyć ostre i w związku z tym nic nie mogliśmy przygotować.
Impreza potrwa 2 dni tutaj. Sądząc potem już dzisiaj na początku, jaki jest tłum ludzi, to się napracujecie.
Liczymy generalnie na turystów, ponieważ jest to długi weekend w Paryżu i Paryżanie generalnie wyjeżdżają, ale chodzi o to, żeby promować Europę, więc turyści to jest chyba dobra publiczność.
Widzę młodą parę turystów rozmawiającą po polsku. Czy państwo przyjechali tutaj na Święto Europy?
Znaczy, przyjechaliśmy turystycznie. Wczoraj
Znaleźliśmy się w tym miejscu.
Wczoraj zauważyliśmy plakat informujący o tym święcie, dlatego stwierdziliśmy, że warto skorzystać. Dzisiaj wylatujemy do Polski i jakby ostatni moment, żeby jeszcze coś w Paryżu zobaczyć.
Jak wam się podoba Święto Europy w Paryżu?
Bardzo. Tutaj właśnie na Telewimie widzimy jakieś
polskie akcenty
właśnie. Przed chwileczką przyszliśmy, więc się rozglądamy. Jest tutaj już dosyć dużo ludzi, dużo namiotów. Bardzo ciekawie.
Od 4 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Czy się dla was coś zmieniło?
Myślę, że tak. Że
łatwiej jest podróżować przede wszystkim.
Granice są otwarte. Też wiele krajów jest bardziej otwartych na nas, na turystów z Polski. Czuję się taką większą swobodę w podróżowaniu, w poznawaniu nowych miejsc.
Życzę przyjemnego zwiedzania. Pogoda dzisiaj wam się uda.
Dziękujemy bardzo.
Spojrzenia na gospodarkę. Piotr Błoński.
Wśród licznych prób bilansu ekonomicznego pierwszego roku prezydentury Nicolas Sarkozy'ego oryginalnością i trafnością wyróżnia się tekst Jean-Francisa Pécresse opublikowany w środowym wydaniu dziennika Les Echos. Autor stara się bowiem odpowiedzieć na pytanie, z jakich mianowicie inspiracji wypływa prezydencki program reform gospodarczych. Pytanie jest tym bardziej na czasie, że za kilka tygodni Zgromadzenie Narodowe debatować będzie nad projektem ustawy, a właściwie pakietu ustaw o modernizacji gospodarki. Jest to, czytamy, projekt hybryda. Liberalny, konsumerystyczny, konkurencyjny i regulacyjny zarazem. Ta ustawa miałaby umożliwić deregulację lokalizacji handlowych, wprowadzić swobodę negocjacji cen między sieciami handlowymi a dostawcami, rozszerzyć na wszystkie banki prawo prowadzenia uprzywilejowanych kont oszczędnościowych Livret A, a zarazem zwiększyć kontrolę nad rynkiem poprzez ustanowienie Urzędu Konkurencji o rozszerzonych uprawnieniach i unormować terminy płatności zobowiązań między przedsiębiorstwami. Ta ustawa jest doskonałą ilustracją polityki ekonomicznej prowadzonej od roku. Istną kalką bardzo osobistej syntezy teorii liberalnych i keynesowskich, prawicowych tradycji konserwatywnych i modernistycznych aspiracji nowej lewicy, doświadczeń Tony Blaira w Wielkiej Brytanii i Berlusconiego we Włoszech. Nic dziwnego, że Francuzi bezskutecznie doszukują się spójności tej polityki, jakiejś nici przewodniej czy doktryny. Prócz niezadowolenia i niecierpliwości, sondaże ujawniają ich kompletne zagubienie wobec działań prezydenta, który z jednej strony interweniuje w obronie miejsc pracy w zakładach Mittala w Gondrange, a z drugiej umożliwia finansowanie uniwersytetów ze źródeł prywatnych, który w jednym i tym samym przemówieniu szczyci się uratowaniem od bankructwa firmy Alstom poprzez częściowe upaństwowienie w 2004 roku, kiedy był ministrem finansów, i obiecuje zmniejszenie obciążeń fiskalno-socjalnych przedsiębiorstw o 68 miliardów euro w ciągu 10 lat. Albo który prezentuje się jako obrońca siły nabywczej, niemalże jako rzecznik klasy robotniczej, a równocześnie broni postępujących piorunowo reform mających zapewnić francuskiemu przemysłowi konkurencyjność. Sarkozy jest etatystą, keynesistą, konsumerystą i populistą, drwi jeden z jego przyjaciół i dodaje, ale na szczęście jest też liberałem i modernistą. Jakie są więc naprawdę poglądy Sarkozy'ego? Lewica oskarża go o alians z wielkim kapitałem, ale w rzeczywistości środowiska biznesu są wobec niego bardzo nieufne. Chętnie potępia on bowiem kapitalizm, który staje na głowie. Palcem wskazuje na kozły ofiarne w postaci banków, central handlowych, operatorów telekomunikacji. A przecież jego podejście jest z gruntu prawicowe. Na przykład nie opowiada się on za ograniczeniem zarobków szefów przedsiębiorstw, lecz za ich odpowiedzialnością finansową w razie złych wyników. To pomieszanie pojęć i inspiracji jest nowością w polityce francuskiej, ale nie u Sarkozy'ego. Właśnie dzięki temu zdołał on w czasie kampanii wyborczej odpowiedzieć na szeroki wachlarz tęsknot za przełomem. Uosabiał prawdziwą niezależność poglądów i autentyczny polityczny woluntaryzm. Natomiast przełożenie tego wszystkiego na program ekonomiczny okazuje się bolesne, głównie dlatego, że prowadzi do starcia z prawicową bazą wyborczą. Sarkozy stara się więc zamazać granice koncepcji doktrynalnych, a podkreślać pewną liczbę odniesień etycznych, jak choćby odpowiedzialność i praca. To jednak za mało, by zdefiniować politykę gospodarczą, którą sam tylko jej autor mógłby objaśnić Francuzom, konkluduje Jean-Francis Pécresse. RFI.
Radio France Internationale.
Mija tydzień w polskim radiu dla zagranicy. Dziś wydarzenia nie tylko polityczne ostatnich dni komentować będą panowie Ryszard Bugaj i Rafał Ziemkiewicz. Rozpoczynamy od exposé szefa polskiej dyplomacji Radka Sikorskiego. Mówił wiele o priorytetach polskiej polityki zagranicznej, o konieczności stworzenia sensownej polityki wschodniej, o miejscu Polski w Unii Europejskiej. Co zdaniem panów było najważniejsze, Rafał Ziemkiewicz?
Najważniejsza była taka obserwacja, że w polskiej polityce zagranicznej tak naprawdę zmieniła się tylko retoryka. I tak to może i dobrze, no bo niewiele było do zmiany. Priorytety są mniej więcej te same i ta sama jest bezradność. Bo ciągle słyszymy o tym, że potrzebujemy polityki wschodniej, że trzeba tego, trzeba tamtego. Są różne problemy powodujące, że nie dajemy sobie z tym rady. A co było najważniejsze, no może nie w sensie merytorycznym, ale co było najbardziej charakterystyczne, to takie niepotrzebne zupełnie wtręty, jednak wskazujące, że to exposé też było elementem walki politycznej, bo wszystko musi być elementem walki politycznej i nawet minister spraw zagranicznych, referując polską politykę zagraniczną, nie może się powstrzymać, żeby tam nie przywalić, że do jakichś, nie pamiętam, nie powtórzę dosłownie, naburmuszonych politykach, którzy się urazami kierowali i tak dalej. Po co to było? No?
Ryszard Bugaj, rzeczywiście tak źle jest z polską polityką zagraniczną, że
nie sądzę, ja nie jestem fanem ministra Sikorskiego, ale to wystąpienie mi się dość podobało. Rzeczywiście niepotrzebne były te aluzje do opozycji. Natomiast chyba jednak najważniejszą sprawą było to, co on powiedział o Rosji, że bierzemy Rosję taką, jaka ona jest. Jeżeli to nie interpretować tego dosłownie, to znaczy, że to by nie oznaczało porzucania, że tak powiem, wszelkich pryncypialnych kwestii, ale takie przesunięcie troszeczkę punktu ciężkości od takiej polityki bardzo godnościowej na rzecz polityki bardziej pragmatycznej w stosunku do Rosji, to jakkolwiek nie jest pewne, czy będzie z tego efekt, a już na pewno nie będzie go w krótkim okresie, to ja uważam, że to jest orientacja no jednak generalnie rozsądna.
No ale do tego tanga trzeba dwojga. Rosjanie rozgrywają stosunki z Polską tak, jak chcą, Rafał Ziemkiewicz.
No, Rosjanie nie chcą mieć, szczerze mówiąc, dobrych stosunków z Polską. Znaczy nie chcą mieć partnerskich stosunków z Polską. Rosjanie cały czas mają taką wizję, że będą rozmawiać z Niemcami, z Francją, z Włochami. A jeżeli z Unią Europejską, to z jakąś Unią wewnętrzną, nazwijmy to, złożoną z tych dużych państw. To jest ich świadoma gra, żeby nas marginalizować, żeby wytwarzać takie przekonanie, że poważne państwa rozmawiają ze sobą, a małe państewka mają słuchać. Powinny oczywiście słuchać Rosji, no ale jak nie, no, słuchamy Zachodu, no to nieważne. Ale tak oni to ustawiają. A dlatego naszym właśnie problemem i z tym jest nam trudno sobie poradzić, bo nie mamy po prostu dość siły, jest wymuszenie na tych krajach zachodnich, żeby nie kupowały tej gry rosyjskiej i nie rozmawiały z Rosją ponad głowami Polski, Litwy, Estonii. Prawda?
I teraz jak to zrobić?
To znaczy, ja z tą diagnozą się w dużym stopniu zgadzam, ale bym ją uzupełnił i troszeczkę skorygował jednak. To znaczy, problem nie polega na tym, że Rosjanie po prostu chcą rozmawiać z Niemcami czy z Francją. Oni rozmawiają z Niemcami czy z Francją. Prezydent Putin jest przyjacielem Berlusconiego i wszystkich innych możliwych. I on
były
jest...
prezydent Putin.
Były prezydent Putin, ale pierwsza osoba Rosji.
O tym
Putin
za moment będziemy
jest
mówić.
Przyjacielem Berlusconiego, co do tego nie może być wątpliwości. I powiem tak, że my nie mamy dobrej alternatywy, ja bym powiedział. To znaczy pomysł, że za nas politykę wobec Rosji i tę twardą, sztywną politykę będzie prowadzić Unia Europejska, to kompletne złudzenie. A czy uda nam się z Rosją mieć dobre kontakty? Nie wiem. Natomiast wiem, że powinniśmy próbować.
Rafał Ziemkiewicz, Ryszard Bugaj. Kolejny temat na dziś. Zmiana prezydenta w Rosji. Ryszard Bugaj już to zasygnalizował. Były prezydent Putin, już premier Putin, a nowym prezydentem jest Dmitrij Miedwiediew. No i pierwsze jego wystąpienie wypadło w dniu dla Rosjan szczególnym, 9 maja. Jak to oni nazywają, Wielki Dzień Zwycięstwa. No i wielka defilada, pokaz trochę siły. No i takie wtręty o tym, że władze w Rosji nie pozwolą nikomu na jakąś ingerencję w sprawy rosyjskie, że nienaruszalność granic. Dosyć mocne słowa. Oczywiście konflikt z Gruzją teraz, może tam to było przede wszystkim kierowane, no ale co się może zmienić tak naprawdę? Kto będzie rządził Rosją i w jaką stronę Rosja pójdzie? O ścieżce demokratycznej to chyba w pełni nie mamy co marzyć, Ryszard Bugaj.
No niestety to cała ta uroczystość była dość obrzydliwa, jak ją obserwować, szczególnie ten sztafasz rzeczywiście taki imperialistyczny. Myślę sobie, że nie można też sobie żadnych złudzeń robić, że w Rosji jest demokracja po prostu taka klasyczna jak gdzie indziej w Europie.
Jest rosyjski model, jak
oczywiście,
tam, mówią,
no to jest rosyjski model, ale ja bym tego tak zupełnie nie lekceważył. Mamy tutaj do czynienia z pewną względnością. I to jest bardzo ważna sprawa moim zdaniem także z punktu widzenia naszej polityki wobec Rosji. Tak, Rosja nie jest krajem demokratycznym. Tak, Rosja się różni zasadniczo od skrajnych dyktatur, zarówno komunistycznych, współczesna Rosja, jak i od tych dyktatur, powiedziałbym, takich tradycyjnych.
Nie w tym problem, że nie jest demokratyczna, bo to rzeczywiście demokracja Rosjanom pasuje jak krowie siodło, parafrazując Józefa Wissarionowicza.
Tym bym polemizował i z Józefem Wissarionowiczem, i z Rafałem Ziemkiewiczem.
W każdym razie Rosjanie nie marzą w tej chwili o demokracji w typie zachodnim, natomiast marzą o imperium i to im obiecuje. I Putin, i Miedwiediew mówią, że...
I pokazuje na defiladzie.
Że i defilada, i świadomość historyczna Rosjan, temat na osobny esej, bardzo dziwna. Podobna trochę do świadomości historycznej Niemców w 1935 roku mniej więcej.
Tak, wybiórcza pamięci zaczyna się od określonych dat.
I te czołgi na ulicy, i ta obiecana, że w 2020 roku Rosja będzie znowu imperium wielkim, światowym, najsilniejszą gospodarką na świecie. Szczerze mówiąc, to jest dla mnie pytanie. Czy do tych ambicji dla nas bardzo groźnych rosyjskich, Rosja rzeczywiście zdobędzie sobie podstawy, bo na razie to są rojenia. Rojenia o potędze. I czy oni są w stanie stworzyć, zrobić to, co zrobili Chińczycy, czyli stworzyć mocną gospodarkę w warunkach dyktatury, w warunkach reżimu? Mam nadzieję, że nie. Jednak Rosja to nie Chiny, to nie chińska pracowitość i posłuszeństwo, tylko ruskie posłuszeństwo, ale i, przepraszam za słowo rosyjskie, bardak. I tu mam nadzieję, że to na ten bardak możemy liczyć.
Przypuszczalnie będzie średnio. To znaczy Rosja nie wróci do pozycji dominującej, nawet w sensie militarnym, ale myślę, że Rosja się wzmocni w ciągu najbliższych lat i powinniśmy o tym pamiętać.
Ryszard Buga i Rafał Ziemkiewicz. Kolejny temat na dziś. Wracamy na krajowe podwórko, bo tak o wielkim świecie mówiliśmy. Szpitale. Prywatyzować czy nie prywatyzować? Politycy, także Platformy Obywatelskiej, boją się tego hasła jak ognia. Gdy ktoś je publicznie powie, to potem się z tego wycofuje. No teraz dowiadujemy się, że być może szpitale mają być przekształcone w spółki, następnie przekazane w pełne władanie samorządom, a one będą mogły robić dalej co chcą. Będą je mogły samorządy prywatyzować. I tak się zastanawiam, czy słusznie politycy się tego tak bardzo boją, bo chyba każdy, kto był w szpitalu prywatnym, który ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, czyli nie płaci za usługi pacjent, potwierdzi, że warunki tworzone pacjentom są zdecydowanie lepsze w prywatnych szpitalach niż w tych państwowych. Rafał Ziemkiewicz.
Czy tu są dwa tematy. Jeden to jest temat wielkiej hipokryzji medialnej, całej gry, której kwintesencją jest wyznanie szczere w przypływie w szczerości pana ministra Grada, że różne rzeczy się gada w kampanii
wyborczej.
A jak przychodzi co do czego? To wydaje mi się, że tutaj głębokie ukrywane przekonanie Platformy jest takie, że najlepiej by było, żeby te szpitale się same sprywatyzowały, czyli nic nie robić w służbie zdrowia, robić PR, pajacować, a samorządy w tym czasie zrobią to, co się stało rzeczywiście w kilkudziesięciu, czy może już nawet kilkuset gminach, kilkudziesięciu. Nie jestem pewien danych, które mam. Gdzie rzeczywiście samorządy na podstawie obowiązujących obecnie przepisów sprywatyzowały swoje szpitale. Tylko że jak obecne przepisy nie ułatwiają tego, no to jakby wymusiło to, że prawie wszystkie te prywatyzacje były udane w skutkach. I rzeczywiście szpitale są lepsze, leczą też w tym samym systemie, nie wymagają dodatkowych opłat. To jest pytanie, czy to jak dzisiaj triumfalnie przed Gazeta Wyborcza oznajmie już jako pewnik, że jak wszystkie szpitale sprywatyzujemy, to wszystkie będą tak dobrze chodzić. Otóż prywatyzować, tak jak wszystko można zrobić z głową albo zepsuć, żeby się nie wyrażać, tak samo może być tak, że szpitale zostaną tak sprywatyzowane, na przykład jak PKP została sprywatyzowana, że szyny należą do jednej spółki, perony do drugiej, wagony do trzeciej, a my za to płacimy, bo niestety z biletów pieniędzy nie wystarcza nawet na pensję dla tych wszystkich zarządów i rad nadzorczych.
Ile Buga jest strach polityków i poważny problem.
Principialnie nie jestem przeciwko prywatyzacji w służbie zdrowia. Uważam, że w dłuższym okresie przy pewnych warunkach można by ten proces zrobić rozsądnie, z pożytkiem dla wszystkich, chociaż nie w 100% na pewno. Natomiast boję się tej decyzji w tej chwili Platformy. Myślę, że podejrzenia PiSu, czerpane z wypowiedzi posłanki Sawickiej, mają coś do rzeczy, że cała ta sprawa może się potoczyć w bardzo patologiczny sposób. To po pierwsze.
Myślę, że samorządy nie są u nas ostoją.
Nie są, delikatnie mówiąc. No. Tak, delikatnie mówiąc. Druga rzecz jest niesłychanie ważna. Panie redaktorze, pana doświadczenie z tych szpitali prywatnych ma jedną wadę, to znaczy mnie się wydaje, że ważne doświadczenie to jest doświadczenie amerykańskie z tego punktu widzenia. Tam prawie cała służba zdrowia jest prywatna. Tyle, że Amerykanie wydają 15% swojego produktu krajowego brutto na ochronę zdrowia. Od podstawy mniej więcej 40 tysięcy dolarów na mieszkańca. My wydajemy 6% od podstawy 15 tysięcy dolarów na mieszkańca. Więc to jest dramatyczna różnica. To, czego się boję, to potężnego lobby prywatnych szpitali, które wyssie nas kompletnie.
Jesteśmy równie niezadowoleni jak Amerykanie, a znacznie taniej, to powinniśmy się cieszyć.
Tak.
Ale teraz mówiąc poważnie, bo klucz to nie jest to, czy szpitale są prywatne. Klucz to jest to, jaki jest system ubezpieczeń tak naprawdę.
No a tego nie wiemy.
A no właśnie.
Że poczekajmy, co w tej zasadniczej sprawie się dowiemy.
Rafał Ziemkiewicz, Ryszard Buga i Paweł Lekki wspólnie dokonaliśmy bilansu wydarzeń nie tylko politycznych ostatnich dni. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
40 lat temu na ulicach Paryża i innych francuskich miast rozgościła się rewolucja. Studenci i robotnicy kontestowali obowiązujący status quo i domagali się kulturalnego odrodzenia. W atmosferze rewolucyjnego wrzenia 10 maja 1968 roku zainaugurowany został 21 Festiwal Filmu w Cannes. Na czele jury, w którym zasiedli Monika Witti, Louis Malle i Roman Polański, stanął członek Akademii Francuskiej André Chamson. Środowisko filmowe było wtedy ciągle pod wrażeniem zwolnienia przez ministra kultury André Malraux założyciela francuskiej Cinémathèque Henri Langlois. W jego obronie w lutym filmowcy wyszli na ulicę. Ich protesty trwały do końca kwietnia. Malraux musiał ustąpić i z przesadną pompą przywrócił odsuniętego Langlois na jego dyrektorskie stanowisko. Ale François Truffaut i Jean-Luc Godard zachowali po tym wydarzeniu urazę wobec władz i postanowili nie rezygnować z bojowej czujności. W Cannes dołączyli się do nich inni filmowcy, bardzo krytycznie nastawieni do ówczesnego charakteru festiwalu, na ich gust zbyt akademickiego i elitarnego. 11 maja francuskie Stowarzyszenie Krytyków zwróciło się do dyrekcji festiwalu o zawieszenie go na dzień strajku powszechnego 13 maja. Delegat generalny imprezy Robert Favre-Lebret odmówił, co wywołało na bulwarze La Croisette wielkie wzburzenie. 17 maja w Paryżu odbyły się stany generalne francuskiego kina z udziałem studentów szkoły filmowej z ulicy de Vaugirard i grupy reżyserów. Postanowiono na nich, że czasowo przerwana zostanie produkcja wszystkich francuskich filmów. 18 maja w Cannes konferencja prasowa poświęcona aferze Henri Langlois przekształca się w prawdziwy meeting. François Truffaut poddaje pod głosowanie rezolucję przyjętą poprzedniego dnia w Paryżu i proponuje debatę na temat ewentualności przerwania festiwalu. Miloš Forman powiadamia, że wycofuje z konkursu swój film Pali się moja panienko. Jean-Luc Godard apeluje o solidarność z manifestującymi studentami, a Louis Malle, Roman Polański, Monika Witti i Terence Young dymisjonują z jury. Wszystkie te decyzje przyjęte są przez zebranych głośną aklamacją.
Vous parlez de solidarité avec les étudiants et les ouvriers et vous me parlez de trapus et gros plans.
Bon, c'est ce que je vais dire. Vous voulez arrêter le festival, mais si vous voulez continuer les projections, que, qui saura que le festival s'arrête?
Le président, il est à 5 minutes. Vous voulez parler? Laissez-moi parler une seconde. Aujourd'hui, vous n'avez qu'à prendre.
Ne poussez pas.
Si cette chose est concertée, écoutez, monsieur Dallon, vous prenez le bulletin du festival. Il est paru aujourd'hui. Il y a une page entière qu'on a pris payée. Vous voyez bien qu'on n'est pas venu faire un scandale ou quoi. La question n'est pas là. Il y a des événements en France. On peut pas les ignorer. C'est tout. Vous devriez être avec nous.
Personne n'ignore.
C'est tout.
O godzinie 15 publiczność, która na razie nie jest wprowadzona w bieg wypadków, napływa w spokoju do pałacu festiwalowego na projekcję Peppermint Frappé Carlosa Saury. I wtedy zaczyna się coś niesłychanego. Kiedy na ekranie pojawił się tytuł filmu, wspomina Gilles Jacob, obecnie przewodniczący festiwalu, który w 1968 roku pracował w Cannes jako krytyk filmowy w piśmie Les Nouvelles Littéraires, na scenie pojawiło się kilka osób, które uwiesiły się na kurtynie, uniemożliwiając jej całkowite odsłonięcie. W eleganckim geście solidarności moralnej dołączyli do nich reżyser filmu Carlos Saura i jego aktorka Geraldine Chaplin. Film został przerwany, a na sali rozgorzała dyskusja, czy należy zakończyć festiwal, czy też mimo wszystko kontynuować zaplanowane projekcje. Kłótnie trwały do drugiej nad ranem. Nazajutrz, w niedzielę 19 maja w południe, Robert Favre-Lebret odczytał oficjalny komunikat następującej treści. Ponieważ okoliczności nie pozwalają na prezentację filmów w normalnych warunkach, zarząd postanawia zakończyć festiwal, za co przeprasza jego zagranicznych uczestników. Tegoroczny 61. Festiwal w Cannes postanowił przypomnieć bohaterów wydarzeń sprzed 40 lat i w ramach specjalnego programu wyświetlić te filmy, których publiczność nie mogła zobaczyć w 68 roku. Między innymi Peppermint Frappé Carlosa Saury, 13 dni we Francji Claude'a Lelouch'a i Je t'aime Alain René. Przy okazji postawione zostanie z pewnością pytanie o to, czy podmuch kontestacji 68 roku jest w Cannes nadal odczuwalny, czy z biegiem lat festiwal nie stał się instytucją zbyt elitarną i skostniałą, czy dopuszcza jeszcze prowokacje, kontestacje i czy wierny pozostaje jednemu z głównych postulatów maja 68 roku, który dopominał się o oddanie władzy wyobraźni.
Il faut savoir désobéir.
Fais pas si, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid ou sinon gare à toi. Mange ta soupe, allez, brosse-toi les dents. Touche pas ça, fais dodo, dis papa, dis maman. Fais pas si, fais pas ça, ah tata, prout prout cadet, à cheval sur mon bide. Mets pas tes doigts dans le nez, tu suces encore ton pouce. Qu'est-ce que t'as renversé, ferme les yeux, ouvre la bouche. Pour pas tes ongles vilains, va te laver les mains. Ne traverse pas la rue, sinon pendant tu tues. Fais pas si, fais pas ça, ah tata, prout prout cadet, à cheval sur mon bide. Laisse ton père travailler, viens donc faire la vaisselle. Arrête de chamailler, réponds pendant t'appelles. Sois poli, dis merci à la dame. Laisse ta place, c'est l'heure d'aller au lit. Faut pas rater la classe. Fais pas si, fais pas ça, ah dada, poutre de cadette, à cheval sur mon bide. Tu me fatigues, je n'en peux plus. Dis bonjour, dis bonsoir. Ne cours pas dans le couloir, sinon pendant tu me tues. Fais pas si, fais pas ça, viens ici au doigt de là. Prends la porte, sors d'ici, écoute ce qu'on te dit. Fais pas si, fais pas ça, ah dada, poutre de cadette, à cheval sur mon bide. Tête de mule, tête de bois, tu vas recevoir une bête. Qu'est-ce que t'as fait mon pec, je ne dirai pas de voix. Tu n'es qu'un bon à rien, je le dis pour ton bien. Si tu ne fais rien de meilleur, tu seras le meilleur. Fais pas si, fais pas ça, à tata pour tout cadet, à cheval sur mon bidet. Vous en faites pas les gars, vous en faites pas les gars. Moi aussi on m'a dit ça. Fais pas si, fais pas ça, fais pas si, fais pas ça. Et j'en suis arrivé là, et j'en suis arrivé là, et j'en suis arrivé là, la la la, la la la, la.
RFI, la radio du monde.
Postscriptum. Stefan Rieger.
Naród, który cierpi na zbiorową amnezję, powiada Sung Jung-i, mając na myśli Chińczyków, zamyka sobie drogę do przyszłości. Ów historyk z Uniwersytetu Stanowego w Kalifornii, który jako nastolatek był w Czerwonej Gwardii, a potem spędził 5 lat w więzieniu, stara się swym rodakom odświeżyć pamięć, zbierając materiały na temat maoistowskich zbrodni. Pod jego kierunkiem powstała niemająca precedensu Czarna Księga, wydana we Francji pod tytułem Masakry Rewolucji Kulturalnej. W Chinach pozostaje to tematem tabu. Partia zadowoliła się mglistym stwierdzeniem, że w maoizmie 70% było dobre, a 30% złe, zabraniając zagłębiania się w szczegóły. Owszem, po śmierci Mao zaczęto wiele mówić o spustoszeniach rewolucji kulturalnej i zrehabilitowano część jej ofiar. W 1981 roku z inicjatywy Deng Xiaopinga przyjęto nawet oficjalną rezolucję potępiającą ją totalnie, co zawierało jednak jasny prikaz dla Chińczyków, aby totalnie o niej zapomnieli. Deng ujął to wówczas niedwuznacznie. Jeśli chcemy, by partia komunistyczna nadal rządziła krajem, musimy pozostawić kwestie historyczne przyszłym pokoleniom. A jeśli przeciwnie, chcemy zmienić system, należy wyłożyć przeszłość na stół i w konsekwencji posiać chaos w partii i w kraju. Czytelna aluzja do faktu, iż to nie bandy sfanatyzowanych, rozwydrzonych wyrostków, zgodnie z oficjalną linią powszechnie akceptowaną, ponoszą główną odpowiedzialność za czystki i masakry, lecz reżim, który rozpętał chcąc nie chcąc apokalipsę w celu rozprawienia się z politycznymi rywalami rękami wymużdżonych czynowników. Tak to w istocie się zaczęło, gdy w 1966 roku osłabiona wierchuszka podjudziła młodych Hun Weibinów, w większości dzieci komunistycznych prominentów, przeciwko elitom państwa w celu ostatecznego oczyszczenia go z intelektualizmu. Intelektualistów i imperialistów, tudzież wszelkich reakcyjnych bękartów. Od napaści na pekiński Uniwersytet Tsinghua zaczyna się fala barbarzyńskich czystek. Histeryczne nastolatki dokonują samosądów na nauczycielach, artystach, urzędnikach, sklepikarzach, przechodniach, upokarzając, torturując, zabijając. Elita Czerwonej Gwardii ma wszelkie prawa. Dobiera się rękami i kijami do bezbronnych starców, kobiet i niemowląt. Niektórzy zachęcają do zjadania wrogów ludu i żywo przechodzą do czynu. Wkrótce potem zaczyna się druga faza rewolucji kulturalnej. W szeregach Hun Weibinów dochodzi do rozłamów. Na scenę wkraczają czerwonogwardziści drugiej kategorii, rekrutowani spoza dygnitarskiego seraju. Zwaśnione frakcje, licytujące się na rewolucyjną czystość, wypowiadają sobie wojny, staczają prawdziwe bitwy z użyciem karabinów maszynowych. Pod koniec lata 67 roku Chiny znajdują się na skraju wojny domowej. Rozliczne zbuntowane grupy Czerwonej Gwardii wymykają się spod kontroli i walczą ze sobą o wpływy w poszczególnych regionach kraju. Klika Mao zaczyna panikować i wzywa młodzież, by wróciła do szkół. Wiele spuszczonych ze smyczy wilczków odmawia jednak posłuszeństwa. Zaczyna się wówczas trzecia faza rewolucji kulturalnej, najbardziej krwawa zdaniem Sung Jung-i, kiedy aparat spuszcza ze smyczy armię i siły bezpieczeństwa, by zapanowały nad ogarniającym całe imperium chaosem. W latach 67-69 jatki przybierają charakter systematyczny, by nie rzec przemysłowy. Wiemy o nich mniej niż o przemawiających do wyobraźni rękoczynach dokonanych przez rozhistoryzowanych nastolatków, gdyż masowe rzezie w Dao, Hunan czy Guangxi, by już nie wspomnieć o ludobójstwie z premedytacją, jakim były czystki etniczne w tzw. Mongolii wewnętrznej, to głównie dzieło żołnierzy i aparatcików. Wszelkie szacunki pozostaną hipotetyczne, póki partyjne archiwa będą zamknięte. Gdy uchylono ich wieczka w 1984 roku, wyszła na powierzchnię armia 1 700 000 ofiar. W kartotekach drzemie z pewnością więcej trupów, lecz od czasu rewolty z placu Tiananmen zamknięto do nich dostęp. To i tak pestka przez grubsza 40 milionach ofiar wielkiego skoku z lat 50., gdy naukowo zagłodzono na śmierć tamtejszych kułaków, czerpiąc z najlepszych stalinowskich wzorów. Wnioski same się narzucają, a przedolimpijska nacjonalistyczna histeria nadaje im aktualności. Utrata zbiorowej pamięci to nie tylko handicap na przyszłość, lecz źródło poważnego niepokoju dla reszty świata. Narody niezdolne rozliczyć się z własną przeszłością, patrz Chiny, Rosja i nawet w mniejszym stopniu USA, Francja czy Polska, gotowe są powtarzać w nieskończoność zbrodnicze błędy. Warto też pamiętać, że mechanizm reprodukcji pseudowartości i przesądów światłoćmiących opiera się głównie na moralnej, ideologicznej czy religijnej indoktrynacji bezbronnych istot, jakimi są dzieci, w które wszystko jak w gąbkę wsiąka. W odwiecznej sztafecie pokoleń bezwzględnie musimy odróżnić przekazanie pałeczki kompleksów od przekazania szkiełka i oka. Tylko wiedza uzbroić może w sceptycyzm i uchronić przed łatwizną wiodącą ku zbrodni. Victor Hugo pisał profetycznie, iż otwarcie jednej szkoły oznacza zamknięcie jednego więzienia. Hasło rewolucji kulturalnej było dokładnie przeciwne. Póki Chińczycy nie oczyszczą hipoteki, nikt im zaufać nie powinien.
Eureka. Pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Jak twierdzi jedna z amerykańskich firm pogrzebowych, od roku przyszłego będzie już można wysyłać swe prochy po śmierci na pogrzeb na Księżycu. Firma nazywa się Celestics Incorporated i weszła ona w spółkę z Odyssey Moon Limited i Astrobotic Technology Incorporated. Nasze prochy mogą znaleźć się na Księżycu za około 10 tysięcy dolarów. Tyle kosztować będzie wysłanie i pochowanie na srebrnym globie 1 grama marnych naszych resztek. Już przed 10 laty firma Celestics dała amerykańskiej firmie aeronautycznej NASA prochy astronauty Eugene Shoemakera. To jego popiół po kremacji jest pierwszym, który spoczywa na Księżycu. Na srebrnym globie są też obecnie prochy. Twórcy serii telewizyjnej z cyklu Science Fiction Trek Gina Roddenberry'ego, aktora grającego w tym serialu Jamesa Durana, astronoma, który odkrył Plutona Clyde Tombaugh, astronauty Gordona Coopera. Następna misja wysyłania prochów w kosmos ma odbyć się w czerwcu. Odyssey Moon Limited i Astrobotic Technology Incorporated konkurują z 8 innymi przedsiębiorstwami, które chciałyby zdobyć nagrodę w wysokości 30 milionów dolarów ustanowioną przez Google. Dlatego kto pierwszy wyśle na Księżyc aparat automatyczny, który będzie w stanie przebyć po powierzchni srebrnego globu co najmniej 500 metrów i wysłać na Ziemię film wideo o wysokiej rozdzielczości. Konkurs organizuje Fundacja X Prize. październiku Chińczycy wyślą w kosmos na pokładzie własnej rakiety Shenzhou-7 kolejnych trzech kosmonautów, nazywanych w odróżnieniu od amerykańskich astronautów i rosyjskich kosmonautów tajkonautami. Zhang Yulin, dyrektor chińskiego ośrodka satelitarnego w Xiuquan, powiedział oficjalnej agencji prasowej z Pekinu Nowe Chiny, że wszystko jest już gotowe i jesteśmy pewni, że misja ta zakończy się całkowitym powodzeniem. Przypomnijmy, że w październiku 2003 roku Shenzhou-5 wyniósł na orbitę okołoziemską pierwszego chińskiego tajkonautę Liang Liwei'a. W dwa lata później, w 2005 roku, Shenzhou-6 odbył 5-dniową misję w kosmosie z dwoma Chińczykami na pokładzie, Fei Yun Longiem i Ni Hai Shengiem. Amerykańska sonda Messenger przysłała na Ziemię pierwsze zdjęcia ciemnej strony Merkurego. Ujawniła to amerykańska agencja przestrzeni kosmicznej NASA. Merkury jest najmniejszą planetą naszego Układu Słonecznego. Okazało się, że jest to też planeta rozwijająca się szalenie dynamicznie. Przez cały czas mamy tam do czynienia z dużą aktywnością wulkaniczną i magnetyczną. Merkury jest najbliższą Słońcu planetą, a Messenger przeleciał nad jej powierzchnią zaledwie oddalony o 200 kilometrów. Przedtem w latach 1974-75 do planety tej zbliżył się Mariner 10, ale zawsze tylko z jednej strony, tak że nie można było zrobić zdjęć jego strony ukrytej. Otrzymane zdjęcia Messengera wyraźnie pokazują, że po tej drugiej stronie Merkurego pełno jest kilkunastokilometrowych skarb wulkanicznych. Astronomowie odkryli też obecność na Merkurym zupełnie niespotykanych ani na Księżycu, ani na skierowanej ku Ziemi stronie Merkurego nowych form geologicznych. Kratery wulkanów znajdują się tam dokładnie w środku tych nowych form, ale w żaden sposób nie da się na razie potwierdzić, że są one w jakikolwiek sposób z tymi formami geologicznymi związane skutkiem przyczynowo-skutkowym. Specjaliści nazwali je zatem pająkami, the spiders.
Wysłuchali Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Zapraszamy do słuchania nas w dniu jutrzejszym.
Pas vu, seul.
voix. Chez les tambours des sorciers, sous les échelles, dans les cul-de-sac infestés de chats noirs. Je fais que passer ma route.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.